Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do komentowania tego filmu, do udostępniania go, do subskrybowania naszego kanału. Również zachęcam do wspierania mojej pracy i naszego studia na patronite.pl/Sekielski. I zapraszam na rozmowę z Łukaszem.
Dzień dobry.
Łukasz przyjechał do nas z Krakowa.
Tak.
To idźmy tak od razu, dobra? Bo dzisiaj jestem, jak widzisz, w słabszej trochę formie. Przepraszam Państwa, mam nadzieję, że w trakcie się rozmowy rozkręcę. Opowiedz o ojcu swoim trochę może na początek.
No jest to trudny temat, ale też taki, który właściwie przerabiam od dawna, bo teraz zaczynam trzecią terapię. Jedną, tę, którą miałem w Warszawie, przerwałem, bo się wyprowadziłem. Na pierwszej opowiadałem o tym, na tej teraz opowiadam o tym. Jutro będę zapewne też o tym opowiadał jeszcze raz. Ojciec.
Tatuś.
Nie potrafię tak powiedzieć, szczerze mówiąc.
Tak z przekosem to powiem.
Tak. Próby były takiej bliskiej relacji, na pewno. Ja je widzę i zdaję sobie sprawę, że starał się. Na pewno się starał przez jakiś czas, ale później myślę, że bardziej ja się starałem. Zdobyć to uczucie, zdobyć te relacje, tę bliskość. No ale kiedy nie dostawałem tego z powrotem, to tak się oddalałem i myślę, że w ogóle to swoje życie tak oddalam od problemów cały czas, bo w wieku 14 lat, o tym chwileczkę wspomnieliśmy, ja to tylko wspomnę, że zacząłem interesować się genealogią. 14-latek, który siedzi w księgach metrykalnych, pisanych po łacinie, to chyba nie jest naturalne. Może 13 lat nawet, to chyba nie jest naturalny obraz. Ale myślę sobie, ja w to wpadłem bardzo, bardzo szybko, więc mam wrażenie, że to była taka ucieczka w mój, powiedzmy, bezpieczny świat.
To dodajmy, żeby ludzie zrozumieli jakby kontekst, bo to było tak. Też twoje trochę zajęcie zawodowe w pewnym momencie.
W pewnym momencie, tak. Mając 19 lat, zacząłem się zawodowo tym
zajmować.
Czyli
patrzysz dzisiaj na tą genealogię jako takie coś takiego ucieczkowego, tak?
Myślę, że tak. Długo mówiłem o tym jako o takim dodefiniowywaniu siebie poprzez historie rodzinne, szukanie siebie wśród innych osób z przeszłości, czy nawet tych, które mnie otaczają, jak babcie, dziadkowie. Na pewno relacje z mężczyznami w rodzinie były trudne. Właściwie ich nie było, bym powiedział. Więc ta z ojcem też była trudna. Ojciec pił. Pił dużo i to jest taki wyraźny element, który pamiętam z dzieciństwa, tego pijącego ojca. Pamiętam, jak był pijany, kiedy moja siostra się rodziła. Jakoś tak wyraźnie pamiętam ten wieczór. Ja miałem 4 lata, więc to jest wcześnie. Jedno z pierwszych wspomnień właściwie. No i mówiło się, że zawsze pił. No więc dlaczego mama się teraz dziwi, nie? Skoro wyszła za niego, a pije, zawsze pił. No i pił. A co było co jest ciekawe w tym wszystkim, to, że ojciec był zawodowym kierowcą. Więc pił pomiędzy. Tylko to pomiędzy robiło się coraz szersze, coraz częstsze. Właściwie już przy końcu jego życia było tylko to pomiędzy. Nie jeździł do pracy, miał jakieś zwolnienia, jakieś fejkowe usprawiedliwienia od lekarza, prawda? No i ostatecznie chyba też stracił prawo do jazdy, ale nie jestem tego pewien. No już na końcu to było naprawdę trudno, zresztą denerwuję się teraz o tym mówiąc. Bo tak szczerze mówiąc, wyjątkowo mocno tego nie przerobiłem na terapiach. Kiedy dowiedziałem się, że ojciec popełnił samobójstwo, jak pisałem w mailu, byłem dokładnie w drodze na terapię.
Swoją terapię, swojego uzależnienia już.
Swojego uzależnienia. Mhm. Początki, to były początki, ale już byłem w trakcie farmakoterapii, zaczynałem psychoterapię, bo dla jasności korzystam też z pomocy leków. W tym procesie zdrowienia, leczenia, I wydaje się, że...
Dobra, wróćmy do tego, żebyśmy nie ma za co. A to co złego w sumie? No tata pił i co? Ach.
No to ja teraz powiem odrobinę o sobie, bo jak ja przyszedłem pierwszy raz do Centrum Uzależnień w Krakowie, kiedy miałem ze sobą duży problem i go zdiagnozowałem w jakiś tam sposób, to pytanie zadał mi psychoterapeuta. No pan imprezuje w weekendy, w poniedziałek pan się budzi trochę zmęczony, ale idzie pan do pracy, prawda? Ja mówię, no idę do pracy, a już od czwartku pan myśli o imprezie, no myślę. Ja w piątek ją zaczynam, kończę ją w niedzielę, bez ustanku. No i co w tym złego? No i to, co w tym złego zostało do mnie do tej pory, bo to bardzo przekorne pytanie. Uważam, że to był bardzo dobry psychoterapeuta, ja z nim nie... To było za wcześnie dla mnie, ja się wycofałem. No więc właśnie, co w tym złego? Długo myślałem, że nic w tym złego oczywiście, ale kiedy pojawiała się agresja, już później te agresje pamiętam taką fizyczną, nie? Bo psychiczna to... Od początku ona była tak naprawdę. To w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to jest złe. Że to picie to nie jest drink przy ognisku i kończymy tę przygodę, tylko w przypadku na przykład, kiedy było wesele, to wesele u ojca trwało kolejne 2 tygodnie, prawda? Wesel jakichś tam znajomych czy rodziny. Dlatego nigdy nie lubiłem chodzić na wesela właściwie. Nie, tak też dystansowałem się trochę od rodziny, aż ostatecznie no nie mam z większością kontaktu.
A jakbyś tak spróbował wejść trochę w taką, zejść trochę z takiej narracji, czy z takiej opowieściowej, tylko wejść w jakąś taką sferę głębszych, trochę jakichś doznań emocjonalnych, wspomnień takich.
Na pewno odrzucenie. To jest to, co mi takie pierwsze przychodzi do głowy, jak myślę o ojcu. Odrzucenie i niezrozumienie. Bo cały czas pozostajemy przy tym temacie, tak? Czyli brak zainteresowania moimi zainteresowaniami. Właściwie brak zainteresowania moją osobą. To było trochę rozszerzone. Były też momenty, kiedy i mama nie do końca się interesowała tym, czym ja się zajmuję.
No bo ona się zajmowała pewnie tatą.
Tak. No, ogromny problem. Bardzo się cieszę, że w jakiś tam sposób poradziła sobie z nim. W każdym razie to niezrozumienie na pewno całkowite. Ja nie spełniałem właściwie, nie spełniałem od początku jakichś takich schematów, które chciano mi narzucić. Programowano mnie na jakąś tam drogę, prawda? Ja wcześniej myślałem o szkole teatralnej, która nie była czymś, co chcieliby rodzice, żebym obrał na życie. Później ta genealogia, która miała mi przejść po roku, ale znów robię narrację, więc...
Nie, no opowiadaj tak, jak to czujesz. Jakby tak, tutaj nie ma ciśnienia żadnego.
Więc te trzy elementy na pewno przy tym mocnym elemencie odrzucenia w jakiś sposób, z uwagi na to, że nie spełniałem kryteriów pewnie.
A coś robiło, powiedz, bo można założyć tak roboczo na potrzeby tej rozmowy, że dzieciak, który tam jest powiedzmy już takim nastolatkiem, jak się ojciec nie interesuje i mama też się nie interesuje, to można założyć, że to w sumie nawet fajnie, no. Wiesz, jak się coś w szkole tam wywija, to nie ma jakoś konsekwencji za bardzo. To jest taki luz. Można z kumplami się bujać po mieście, czy tam po dzielnicy, czy po blokowisku, czy gdziekolwiek.
Ja tych kumpli nie miałem.
Bez kontroli.
Ja tych kumpli nie miałem. Raczej byłem tym dzieciakiem, który jest ostatni wybierany do drużyny na WF-ie. Ja mówię o genealogii, ale też taką drugą ucieczką były książki, więc kiedy w szkole nie miałem za wielu znajomych, a na pewno nie miałem kogoś, kto byłby mi bliski, to chciałem tej bliskości zapewne, tak sobie myślę, na poziomie podświadomym choćby, czy nawet świadomym od osób, które są obok mnie, czyli od rodziny. No w pewnym momencie tą bardzo bliską osobą stała się moja siostra. Tak w wieku 18-19 lat chyba się zorientowaliśmy, że ciągniemy ten sam wózek i jest ciężko, tylko ona jest w domu, a ja już się wyprowadziłem. No i obserwowałem to z zewnątrz, dystansowałem się, odcinałem się od tego w głowie przede wszystkim. No i takie przebłyski do mnie docierały, kiedy wiedziałem, że mama nie dzwoni 2 dni pod rząd, czy 3 dni pod rząd, no to wiedziałem, że jest źle, bo nie chciała mnie obarczać. A ja, nie działało, bo ja wiedziałem, że jest źle wtedy, szczególnie po weekendzie, prawda? Więc... No więc na pewno brakowało mi bliskości zwyczajnie w świecie. Tak.
A co możesz o ojcu powiedzieć dzisiaj? Jakby jaki on, jakby co o nim wiesz? Wiesz coś o nim w ogóle? Poznałeś go jakoś tak bliżej?
Ja też o tym myślałem. Czy ja spróbowałem jego poznać. I mogę teraz powiedzieć, że pewnie nie. Ja nawet zastosowałem pewnego rodzaju agresywne zachowania wobec niego. Takie symbolicznie agresywne. Ja bardzo dużo rozmawiam z babciami. Jedna babcia jest bohaterką mojego doktoratu, główną. I od zawsze te rozmowy starałem się nagrywać, żeby nie stracić tej bliskości. Właśnie babcie to była moja ogromna bliskość. Jedna z nich była moją przyjaciółką właściwie. I wiesz, jak myślałem o ojcu w tamtym czasie, kiedy już było tak źle, to myślałem sobie, ja go nigdy nie nagram. Ja mu nie zrobię zdjęcia. Że ja tego nie chcę. Czyli no wychodzi na to, że gdzieś głębiej nie chciałem go poznać nawet. Nie chciałem go zatrzymać, nie chciałem go zachować, nie chciałem go uchronić od zapomnienia. Jakby to była ta agresja według mnie. Moja. Taka chyba bardzo mocna jednak. Myślę sobie.
No nie wiem, czy to dziecko jest odpowiedzialne za to, żeby poznawać rodzica, czy to rodzic ma tą odpowiedzialność. Wydaje mi się, że rodzic jest odpowiedzialny jednak za relację z dzieckiem.
Ja mówię,
pytam
się
to dlatego, bo próbuję sobie taką kalkę też trochę z własnych doświadczeń przyłożyć do tego, bo mi się wydaje, że uzależniona osoba, taka no, tak ostro pijąca, to jest osoba, która nie daje się też poznać w ogóle.
No na pewno miałem poczucie dwóch twarzy ojca, bez wątpienia.
Ty rozumiem, poznałeś tę rodzinę, bo robiłeś sobie drzewo genealogiczne własnej rodziny, więc jakby tam wiesz dużo więcej niż przeciętny Kowalski o swojej rodzinie pewnie. Natomiast czy o ojcu takim jego, o tym, jaki on rzeczywiście był w środku, czy on ci się dał poznać? Może ja ślepo tutaj chodzę w jakiś zaułek.
Nie, to jest dobry kierunek, bo ja sobie też zadawałem to pytanie, kiedy... Był moment, kiedy w sobie szukałem winy. No bo wiadomo, samobójstwo to nie jest łatwa rzecz. No.
A ile ty miałeś lat, jak to się wydarzyło?
26. 26 bodaj, albo 7. No już dorosły człowiek, ale pogubiony strasznie. No więc na pewno w sobie szukałem winy i w sobie szukałem może powodów też odrobinę. Bardzo wypierałem się swojej winy, co oznaczało, że czułem się winny, prawda? Klasyczny schemat. W każdym razie zadawałem sobie to pytanie, które ty mi zadajesz. Czy ja go spróbowałem, no, czy teraz parafrazuję, czy ja go spróbowałem poznać i dochodziłem do czegoś takiego, że nie. Co mi się wydaje, wtedy mi się wydawało przykre. Teraz mam, no na pewno nieobojętny stosunek, ale mogę o tym mówić. Odważyłem się na tę rozmowę, to jest bardzo dużo, bo też trzeba zaznaczyć, że ja żyłem w takim modelu rodziny, gdzie to uzależnienie to była jedna wielka tajemnica i ona była rozszerzona na nas, czyli dzieci. Mama wiadomo, nie powinno tak być, ale w rodzinie nikt nie usłyszał tego wprost. Ojciec pije, jak każdy
między
pije.
Sobą rozmawialiście? Znaczy mama, jak już byście trochę starsi, nie mówię.
Później tak. Później tak. No myśmy uciekali z domu parę razy, także... No, ale czyśmy rozmawiali...
Ojca?
Tak, ale czyśmy rozmawiali, to nie jestem pewien. Na pewno rozmawialiśmy w trakcie.
Bo to ja mam wrażenie, że to czas, najczęściej to są takie to słowo, to w ogóle nie jest w stanie przejść przez gardło nikomu w rodzinie.
Nie. Ono mi przeszło, że ojciec jest alkoholikiem pierwszy raz. Po 20, ale chyba grubo po 20. W liceum miałem już...
A jak matka reagowała na to, powiedziałaś jej to kiedyś? Ty pierwszy jej to powiedziałeś, czy ona tobie to powiedziała?
Ona też mówiła ojcu, że jesteś alkoholikiem. Tylko on to wypierał zwyczajnie w świecie, będąc bardzo pijany, nie? Nic nie wypiłem, więc klasycznie.
A życie z takim alkoholikiem to było życie, to tam było tylko źle? Tylko była ta agresja, przemoc? Czy było też coś... Roller coaster właśnie.
Dlatego mówię o tych dwóch twarzach, bo była ta codzienna, czyli przyjemna, kiedy na początku się musieli pogodzić po awanturze tam kilkudniowej, mam na myśli alkohol i później kłótnie po tym, i żeby przestać naciskanie. A później bywało normalnie. Bywało normalnie, ale na ile normalnie? Nie umiem tego ocenić. Myślę, że z obecnej perspektywy powiedziałbym, że to wszystko było chore. Ale wtedy było też miło.
No dobrze, a chore? Miło. No bo to rozmawiam dzisiaj. Chore, bo?
Bo nie chcę też oceniać do końca rodziców, bo staram się myśleć, że tyle, ile mogli, tyle zrobili. Tu mówię konkretnie
o mamie, prawda? Tak, no. Zakładam, że nie chcieli nikomu zrobić.
Tak. A jeszcze raz jakbym mógł pytanie?
Dlaczego było chore? Dlaczego było chore? Nawet jak było tak zwane normalne.
No bo uważam, że dziecko nie powinno się bać permanentnie. Nie powinno... nie powinno nie mieć planów. Powinno móc mieć plany. Myśmy nie mogli mieć planów, bo nie wiadomo było, co się stanie. Skrajne poczucie takiego zachwiania bezpieczeństwa. Nie było tego. No to jest chore. Też w tych, powiedzmy, w cudzysłowie, bardzo dużym cudzysłowie, zdrowe momenty, kiedy ojciec po prostu nie pił, one też były chore, bo on zapewne myślał o tym piciu. Ja teraz myślę, że głównie skupiam się na tych takich, na tej takiej mojej końcówce mieszkania w domu, czyli jak miałem 17-18 lat, bo wtedy zaczęło być intensywnie, wtedy też zaczęła chorować onkologicznie mama ojca, a ta moja babcia przyjaciółka. Więc było... Myśmy sobie przez to też tłumaczyli, ale to nie jest wytłumaczenie, teraz to wiem, prawda?
To nie jest. To było takie życie ciągle w napięciu, w oczekiwaniu, kiedy przyjdzie katastrofa, tak? Że każdego dnia w zasadzie może nastąpić jakieś tąpnięcie, ojciec przyjdzie nawalony i będzie znowu awantura.
No na pewno nie było to w każdej sekundzie, ale generalnie gdzieś tam w tle tak, no. No tak. Na pewno duże napięcie, duży niepokój. Ten strach, o którym mówiłem, myślę, że w dużej części mnie stworzył w jakiś sposób, w takim sensie, że jestem stosunkowo bardzo samodzielny i potrafię podejmować takie bardzo skrajne...
I ty jesteś najstarszym z rodzeństwa. Tak. Czyli ty też pewnie pełniłeś taką funkcję opiekuna. Też,
tak, no. Oczywiście. I gdzieś tam na pewno były elementy funkcji męża, bo z mamą o tym rozmawialiśmy, prawda, jak sobie z tym poradzić.
Byłeś małym dorosłym, no.
To... Oczywiście. Więc ja postanowiłem się wyprowadzić najzwyczajniej w świecie i się wyprowadziłem. To
Ale jeszcze zostałem w domu. Ojciec sobie jakoś próbował z tym, bo zakładam, że poczucie winy, to jakby kac moralny, to jest w ogóle immanentna część alkoholizmu. Tak. Ojciec w jakiś sposób sobie próbował to leczyć, tego moralniaka swojego w stosunku do was?
Tak, oczywiście, że tak. Rozmowami, tak, były rozmowy. Teraz, a widzisz, nie myślałem o tym bardzo długo. Były rozmowy. Były rozmowy, bo ja byłem zwykle tym bardziej obrażonym. Ja już jako późniejszy nastolatek chciałem konkretów. To byłem jego ojcem właściwie, nie?
Czasem deklaracji, że to, że pójdzie się leczyć, tak, że coś zrobi, że...
Tak, wtedy nie wiedziałem, że trzeba chcieć, żeby to zrobić. Ale ostatecznie był na kilku terapiach, ale myślę, że bez wielkiej chęci wyzdrowienia.
A to nawet sobie kupować jakoś waszą przychylność też?
Tak, na pewno tu bardziej siostra dostawała prezenty, ja też dostawałem prezenty, ale te prezenty, ojciec jako że jeździł po Polsce, no to zawsze nam przywoził jakieś rzeczy, czy właśnie z Warszawy, czy tam gdzie był. Na pewno prezenty i myślę, że tak, no prezenty. Mógłbym tutaj więcej mówić, ale teraz mi odchodzi myśl trochę dalej, bo myślę sobie, tak próbuję siebie też diagnozować. Ja zakładam, że tak wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas ma w sobie elementy różnych schorzeń, tylko po prostu w pewnym momencie one stają się chorobą. I na przykład nie uważam, żebym był zakupoholikiem, ale myślę, że mam tendencję uciekania w zakupy. Kompulsywne zachowania na pewno. Mhm. Na pewno. Nawet takie zainteresowania ostatnio miałem. Turbo zainteresowanie Chinami. I to tak, że no tak. Wszystko.
Normalna rzecz.
Prawda? Więc tak, nie kupuję nic niebezpiecznego, bo kupuję książki głównie. tłumaczę sobie trochę, że do pracy, no też potrzebuję tych książek. No jakby to mi sprawia frajdę, okej. Okay. Uśmiecham się szczerze, bo to mi sprawia frajdę, ale uważam, że to nie są zdrowe zachowania. No, może nie skali chorobowej, ale na pewno, no tak jak mówisz, są to jakieś kompulsywne rzeczy.
Brzydzisz się trochę ojca?
Trochę tak. Na pewno się go brzydziłem. Teraz no, staram się gdzieś dojść do tego, żeby wiesz, tak symbolicznie go przytulić, ale myślę, że najpierw muszę symbolicznie siebie przytulić, a jeszcze tego nie zrobiłem. Mam takie przejawy i to bardzo niedawno i myślę, że dlatego do ciebie napisałem, bo zacząłem się lubić gdzieś parę miesięcy temu i tak sobie pomyślałem, okej, jestem spoko, nie muszę udowadniać sobie, bo to zawsze sobie, różnych rzeczy, że jest dobrze, że w sumie całkiem sporo rzeczy zrobiłem.
To jeszcze trochę, jak sobie kupisz kolejne 3 książki, to nie będziesz miał poczucia winy, że to zrobiłeś.
Dla jasności nie czytam poradników, czytam raczej...
Sam się zaklinam. Wątek mi uciekł teraz. Wiem, co chciałem spytać, wiem. Miałeś coś takiego, że mówiłeś sobie jakoś, nie wiem, tak obiecywałeś sobie, że nie chcę być taki jak mój stary.
Oczywiście.
Nie chcę tak skończyć jak on.
Tak, to była podstawa tego, dlaczego zacząłem próbować narkotyków. To miałem
no
to
właśnie,
chore myślenie.
Chciałem się spytać, jak ci wyszło.
Tak, to chore myślenie, że to jest alkohol, ja nie chcę alkoholu. Ale potrzebuję uciec, nie? To, w ogóle sobie z tego nie zdawałem sprawy wtedy, ale gdzieś tam spróbowałem jednej rzeczy, drugiej rzeczy. To były takie na zasadzie próbowanie raz na rok czegoś tam.
A to jeszcze w takim młodym wieku, tak?
No mając 18 lat chyba. Chyba 18. No, rzeczy do palenia, nie wiem, czy tutaj mówić o nich otwarcie, czy nie. No to mi się zdarzało wcześniej, ale nie tak dużo. No a takie twardsze rzeczy to myślę 18, 19. To było epizodyczne, ale...
Ale spodobało się w końcu.
Ja miałem takie myślenie wtedy i ono dopiero niedawno zaczyna do mnie wracać, że ja... Znaczy, nie wiem, nie umiem tego jeszcze dokładnie opisać, ale podchodziłem do tego jak do rozszerzenia mojego spojrzenia na świat. Dlatego to było takie epizodyczne, że chciałem tak trochę inaczej spojrzeć na ten świat. Ja na pewno jestem bardzo, bardzo wrażliwy i na pewno jestem też bardzo, bardzo ciekawy różnych aspektów świata. I no wiem, że można do tego dojść bez używek. Teraz już wiem, a wtedy tego nie wiedziałem. I tak chciałem się zanurzyć w czymś innym, w tych kolorkach i w jakichś różnych innych rzeczach, nie? No i tak robiłem, ale później się tak zanurzyłem, że już nic nie rozszerzało mojej świadomości, raczej ją zamykało i zawężało. Ja myślałem, że ten mój mózg się już nie zregeneruje, no na szczęście się zregenerował, mam wrażenie. No, ale tak. Także miałem to myślenie, że to jest coś, co mi rozszerza spojrzenie na świat, nie jest ucieczką i nie jest upojeniem. Tak to wtedy patrzyłem na to. Jakbym mógł drugi raz podjąć tę decyzję, wtedy to bym nie spróbował. Nie chciałbym. Na pewno. Znaczy na pewno. Może bym chciał później, no kto wie. No, też mam może taki trochę konstrukt. Gdzieś tam zawsze mnie interesowali ci artyści, którzy eksperymentowali z używkami. Jakoś podobało mi się to. Ale nie z alkoholem. Alkohol tak mi się wydawał...
Myślałeś o tym trochę, jak o czymś takim, co ci pchnie do przodu właśnie w rozwoju, że to jest coś tak. takiego, tak? Że ci artyści tak. takie świetne teksty tworzą, piszą,
ja też
malują, żeby to narkotyki tak po prostu otwierają ten świat tak. i się tworzy w zajebiste rzeczy.
Tak, no książka Narkotyki nie my te dusze.
Bo nigdy nie próbowali tego robić na trzeźwo.
A, dokładnie, że tylko wtedy mogę jakby, teraz wiem, że nie wiem, że wtedy chyba mogę siebie polubić, nie? A doskonale wiem, że mogę też spoko pisać bez tej pomocy, bo przy twardszych rzeczach już nie byłem kreatywny. Przy trawce tak. Wtedy pisałem, wtedy byłem taki, jakbym chciał być. a później już w ogóle nie było w żaden sposób kreatywne. Także tak, podobało mi się to na pewno. A alkohol wydawał mi się, będę brutalny, ale wydawał mi się żenujący. Taki upadlający.
Taki pospolity, nie?
Tak, no woda. Strasznie głupie, ale tak. No, że to takie słanianie się na nogach, to, że to bełkotanie.
Że
no,
to nie. Trochę myślałeś, że co, że biorąc narkotyki jesteś lepszy od takich, tak?
Tak,
od
na pewno.
Tego ojca, który
tak.
pije wódę.
Tak, niestety, ale tak. Mhm. Tak. No, to i to narkotyk.
To po co przestałeś?
no bo nie chciałem w to brnąć. Poza tym straciłem całkowicie ten aspekt w pełni. Nie no, to już zdominowało moje życie. Ja byłem nie... Ja nie wiem, jakoś funkcjonowałem, jakoś pracowałem, jakoś mnie nie wyrzucono z pracy. Jakoś spełniałem te normy, co miałem je spełnić.
Leciałeś tak od czwartku do niedzieli, hamowałeś, poniedziałek się podnosiłeś.
Tak.
Terapeuta pierwszy ci powiedział, że w sumie o co ci chodzi.
Tak.
Zadał pytanie.
Ja skończyłem studia, to po studiach zacząłem. Mhm. Skończyłem studia, nie napisałem pracy magisterskiej jeszcze wtedy, bo pracowałem zawodowo. Właśnie, no. Już dopiero pierwszy raz o tym pomyślałem. No. Nie miałem na nią czasu, nie? Napisałem ją 3 lata później.
Przez pracę.
Tak myślałem, Jezus, rzeczywiście tak myślałem. No i imprezowałem. I imprezowałem grubo, no, od tego czwartku. Mam bardzo niechlubny wynik, który wtedy mnie, w którym wtedy się szczyciłem, że przeimprezowałem 5 dni. Nie, ale super, no. Super. Dobrze, że przeżyłem to. Jakby teraz się naprawdę cieszę, że gdzieś tam ciało mi się zregenerowało.
I to były takie ciągi, że takie to było 5 dób?
5 dób. No, koszmar. Koszmar. Gdzieś tam kiedyś się zacząłem jąkać. To były takie już elementy, które zorientowałem się chyba, no tak, no skoro nie biorę już od 5 lat jakoś, to chyba zorientowałem się, że no zagubiłem się już tak całkiem, no, że już, że tracę dużo. Bardzo. Tak, na pewno wtedy też trochę okłamywałem ludzi wokół siebie, a gardzę kłamstwem. Bo ojciec kłamał, prawda? W ogóle to jest... To chciałbym też powiedzieć, że ja na terapii doszedłem do takiego stwierdzenia, z którym się zgadzam i które jakoś mi super pasuje do mojej osoby, mianowicie, że ja się budowałem na kontrze. I nadal to robię. Gdzieś tak z automatu. Jak coś mi tylko jakby delikatnie nie spodoba, to ja bum, w drugą stronę.
Tak jest taka przekora w ogóle.
Przekora. Mhm. Więc na tej kontrze na pewno do ojca się zbudowałem całkowicie. Ale nie, no przecież zrobiłem to samo, prawda?
Zrobiłeś, wydawało ci się długo, że inaczej, że lepiej.
Ale zrobiłem to samo 2 lata. Ale oczywiście jak przyszedłem na pierwsze spotkanie terapeutyczne, gdzie już wiedziałem, że... Znaczy, miałem nadzieję, że to będzie trwało. I trwało 2 lata ta terapia. To gdzież, no ja nie mam problemu.
No taka przekora to jest duży hamulec zaciągnięty taki w terapii, nie?
Mhm. Ja nie potrafiłem w ogóle mówić, ale jestem ogromnie wdzięczny tej terapii, naprawdę. I ja się tak strasznie bałem abstynencji, że...
Czego się bałeś?
Że ona mnie zrobi mnie takim strasznie nudnym człowiekiem. Bo ja po narkotykach byłem towarzyski, odważny, wesoły, przebojowy. A gdzieś myślałem, że tak bez tego to jestem taki strasznie nudny. Że tylko te książki, w sumie przyjaciół już wtedy miałem, ale że w sumie bardziej interesują mnie takie spotkania i rozmowy niż impreza. No to jestem nudny, nie? Nie lubię chodzić na te imprezy szkolne, jakiś koszmar. Jestem tym ostatnim do drużyny wybieranym. No to troszkę byłem przy kości, mając te 12-13 lat. Taki odrzutek trochę jednak, trochę dziwny. No. Także to mnie jakby tak tworzyło. miałem wrażenie. Okropne, bo ja totalnie wiem, że ja te elementy mam w sobie, które lubię. I tak, ale na przykład nie wyobrażałem sobie, jak ja mogę potańczyć na trzeźwo. Jak ja mogę to zrobić? Nie. To jest absurdem.
Co takiego, nie wiem, może miałeś jakiś taki przełom, coś takiego ważnego w terapii, co powoduje, że się zaczyna właśnie iść do przodu nagle, nie wiem, łapie się ten wiatr w żagle. I nie mówię o tym takim pierwszym miesiącu, który tam potrafi być taki cukierkowy, kolorowy.
No jak mam być szczery, to ten wiatr w żagle dał mi mój partner, którego poznałem ponad 4 lata temu. I no to bez kozery rzeczywiście mogę powiedzieć, że bardzo mi na tej osobie zależało wtedy i nadal zależy i będzie zależeć. I nie chciałem przerzucić złych wzorców, a wiedziałem, że mam ich bardzo dużo. I wiedziałem, że ja się chcę zbudować na nowo. I nawet pamiętam taki jeden z pierwszych dni, kiedyśmy się spotkali i ja mówię, że wiesz co, nie będzie tak łatwo, bo ja muszę siebie sobie przypomnieć. No i tak sobie siebie przypominam. Tak. Trochę cały czas właściwie. No, więc myślę, że to był zapalnik. Terapia była bardzo potrzebna i ona mnie zmieniła, w sensie pozwoliła mi wrócić do siebie takim, jakim myślę, że byłem przed tym czasem trudnym w moim życiu, czyli przed narkotykami. I gdzieś zbudować na nowo, oczywiście, prawda? By wziąć chyba to, co lubię. No. Nie mówię, że jest zajebiście. Bo bywa różnie, nie? Ale pewno też musiałem sięgnąć po leki, bo ja byłem bardzo zdystansowany do tego typu rozwiązania, ale ja nie mogłem spać.
Do tego typu rozwiązania? Czyli
do farmakoterapii. Tak. Ja, ale nie mogłem spać, nie mogłem się skupić. Nie, no ja depresję taką chyba silną jednak miałem. Potrafiłem wstać i się rozpłakać. Tak w pierwszej sekundzie to jednak trochę chyba...
Nie to było w tym samym czasie, kiedy byłeś na terapii tych uzależnień, czy to było po jak to?
Przed. A, wiesz, ja zastosowałem swoją terapię, a tak myślałem. Okej, ucieknę z Krakowa, nie? No i przyśniła mi się babcia, że tak też rozmawialiśmy wcześniej, że fajnie by było, jakbym tam troszkę się zaopiekował dziadkiem, jakby ona odeszła. No i ja po roku myślę, dobra, przyśniła mi się, że może... Fajnie by było, jakbym pojechał do dziadka. I ja na tym jednym krótkim śnie wstałem, zapaliłem papierosa i sobie pomyślałem, dobra, ja to zrobię. I uciekłem na tę wieś po takich 4 czy 5 miesiącach w ogóle przewartościowania swojego życia, ułożenia go gdzieś w głowie zupełnie na nowo. Postawienia pracy jako tło, jako coś, co mi pomaga żyć, kolekcjonować różne wspomnienia, kolekcjonować historie, bo to kolekcjonowanie to dla mnie jest taka ważna część życia. No i uciekłem, wyprowadziłem się tam na wieś pod Przemyską, malutką, która ma właściwie 60 domów w lesie, gdzie po latach zdałem sobie sprawę, że ja tak naprawdę jestem mieszczuchem. Ja zawsze ta wieś, że to wieś wymarzona, no bo tam babcia była, tam najszczęśliwsze chwile, wakacje, super. Tak. No w ogóle się to nie sprawdziło. Dziadek zresztą żyje do tej pory, ale niestety nie mam z nim kontaktu przez rodzinę. No przerosło mnie to zwyczajnie. I tam już nie brałem narkotyków, ale bardzo dużo paliłem zioła.
Nie brałem narkotyków, ale bardzo dużo paliłem zioła. No. Uwielbiam. Po prostu niedawno oglądałem, z kogoś słuchałem, że tak, ja piję alkohol i piwo.
A, okej. To jest tak, wymowne, nie? Nie będę nic się z tego cofał. Jest to wymowne zwyczajnie w świecie.
Długo musiałeś się leczyć na depresję?
Myślę, że nadal się leczę. W jakiś tam sposób. Myślę, że nadal się leczę. Miałem nawrót zresztą w Warszawie, bo próbowałem odstawić leki.
A ty sam próbujesz odstawić leki?
Nie, oczywiście mam towarzyszącego psychiatrę, konsultuję to z psychoterapeutą. tką, bo zawsze wybieram kobiety. To też może wymowne. W każdym razie, nie, no sam bym tego nie zrobił, sam nigdy niczego nie dodałem, nigdy nie wziąłem jednej tabletki więcej przez ten okres. Nie, bardzo jestem takim dobrym uczniem w tym kontekście. Więc próbowaliśmy odstawić te leki i tak na 5 miesięcy mi wróciło siedzenie w domu. No, nie będę tego opisywał, bo to jest oczywiste, ale... tak, no. Pracowałem, byłem totalnie niezadowolony z siebie i nic mnie nie cieszyło. więc wróciło mi to wszystko. Później odrobinę zwiększyliśmy leki, zmniejszyliśmy te leki i teraz jest tak, powiedzmy, od roku stabilnie.
Teraz jesteś na trzeciej terapii. Mhm. Co jest powodem jakby dalszego leczenia się?
Na pewno chęć poskładania się jeszcze bardziej. Na pewno chęć wyleczenia jakichś jeszcze złych klisz myślowych. Myślę, że na tej zasadzie, bo jakby tak w zachowaniach myślę, że jestem dosyć zdrowy w budowaniu relacji, na czym bardzo mi zależało na poziomie pierwszej terapii, tej relacji romantycznej, ale też relacji z ludźmi po prostu. Myślę, że to jest całkiem zdrowe. Jestem bardzo szczery, no staram się, ale na pewno boję się nawrotu uzależnienia. Miałem zresztą, wiesz co, jest jeden zapalnik, to ja może troszkę o tym powiem. Miałem bardzo duży kryzys na początku lipca, który zdiagnozowano, mój psychiatra zdiagnozował jako taki przewlekły napad nerwicy, zaburzeń lękowych, współczesnym językiem. Mi to wyglądało bardziej na dwubiegunówkę, ja się strasznie przestraszyłem. Bo to mi bardzo przypomniało stan upojenia narkotykowego. Dlatego byłem pewien, że... byłem pewien wielu rzeczy. Mania. Ja miałem wrażenie, że to jest mania. I byłem pewien, że to jest, że to może... Nie byłem pewien, ale wydawało mi się, że to może być nawrót uzależnienia od substancji psychoaktywnych. I że jakby moje ciało zrobiło coś takiego, że się samo wrzuciło w ten stan. I to trwało z tydzień. Więc ostro. Ja się tego bardzo bałem, że się bałem, to się nakręcałem jeszcze bardziej. I wtedy też Bartek się przestraszył, czyli właśnie mój partner, co jest naturalne, no bo ja stałem się zupełnie innym człowiekiem. Znaczy, żonglowałem tymi elementami siebie, które w sobie mam. Wszystko znałem z tych elementów, tylko pojawiły mi się pierwszy raz w życiu myśli samobójcze. Przestraszyłem się, no. Zwyczajnie się przestraszyłem. Więc może powinienem pójść na uzależnieniową kolejną, ale chciałem spróbować troszkę inaczej się poprzyglądać mojej osobie. Tak naprawdę. Bo wiem, że jak się lepiej sobie poprzyglądam, lepiej się poznam, to uzależnienie też w naturalny sposób będzie bardziej oswojone, bardziej bezpieczne może. To w głowie. Że może nie będę miał tak dużo tych kompulsywnych zachowań, jakie mi się zdarzają. Nie ma ich wiele, ale są uciążliwe, prawda? No i na pewno, żeby trochę popracować nad moim stosunkiem do ojca, teraz już tego wyobrażonego. Na tym mi zależy. Cieszę się, bo bardzo ładnie mi się udaje budować nową, taką świeżą, czystą relację z mamą, co też było wyzwaniem dużym. Taką już dorosłą. Tą po odcięciu pępowiny. No po 30 to robię. Trochę późno, ale cieszę się, że to się dzieje. Odbiegam od tematu, ale tylko wspomnę, że na pewno mam takie poczucie, że zaczynam dużo lepiej dbać o swoje bliskie znajomości. Że w ogóle wolę bliskie znajomości, nie lubię tych takich 5-minutowych. Nie, to nie mój styl.
Dziękuję ci, Łukaszu. Musimy kończyć, bo czas nas tutaj nagli do kolejnych obowiązków i powinności naszych studyjnych. Dziękuję, że przyjechałeś do mnie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej opowieści. Zapraszam na kolejny odcinek.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.